Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Zapraszam na datownik. Dziś mija 81. rocznica śmierci majora Henryka Dobrzeńskiego, Hubala. Moim gościem w programie dzisiaj jest pan Łukasz Ksyta, znawca biografii majora, autor książki Major Hubal. Historia prawdziwa, także współzałożyciel Stowarzyszenia Hubalowa Rodzina. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
Dobry wieczór.
Zanim powiemy o wojennych losach majora, chciałbym, żebyśmy na chwilkę skierowali snop światła na jego młodość i te lata przed rokiem 1939. Pochodził on, jak wiemy, z rodziny o korzeniach arystokratycznych, ale też z długą tradycją patriotyczną, prawda?
Tak, ten patriotyzm został zaszczepiony Dobrzeńskiemu już w domu. O to szczególnie dbała jego matka. Dobrzeński wychowywał się bez ojca i to właśnie na nim spoczywał ciężar przekazania tych takich najcenniejszych wartości. A ponieważ w rodzinie, szczególnie po Mieczu, ale i po Kądzieli, no, były przykłady patriotycznej postawy, bo byli tam i powstańcy listopadowi, jak i styczniowi, to Dobrzeński właśnie wyrastał, słuchając takiej legendy o swoich przodkach. No i myślę, że na tej podstawie miał przykład właśnie, jak należy się zachować i jaką postawę przyjąć. No i to w roku 14 oczywiście miało miejsce, kiedy już było można wstąpić do legionów. To oczywiście Dobrzeński bardzo chciał do tych legionów wstąpić i nawet rok urodzenia zmienił, żeby do tych legionów wstąpić, bo był przecież trochę za młody.
Tak, bo jako 17-latek zaczął walczyć w legionach polskich.
No tak, walczyć to trochę
za duże słowo.
Tak, bo on zgłosił się do legionów w roku 14. Natomiast, żeby właśnie to zrobić, żeby zostać przyjętym do legionów, to zmienił sobie datę urodzenia, czyli postarzał się o rok. Troszeczkę tam jeszcze innych rzeczy w dokumentach przekłamał. Natomiast no, my jako badacze no, tłumaczymy to, że jakby tą ideą przewodnią było to, żeby do tych legionów móc wstąpić i w związku z tym właśnie takie rzeczy zrobił. Natomiast on został skierowany do komendy legionów. Tak naprawdę nie brał udziału w walkach. Prawdopodobnie wiedziano, że jednak jest trochę za młody i tak naprawdę przez ten pierwszy rok wojny to no, w ogóle nie brał udziału w walkach. Dopiero w grudniu 15 roku na własną prośbę został właśnie przeniesiony do 3 szwadronu 2 pułku.
Wybuch pierwszej wojny, panie Łukaszu, to oczywiście szansa dla Dobrzeńskiego, by uczestniczyć w życiu Legionów Polskich, ale jednocześnie też przerwa w edukacji, bo jemu chyba nie udało się zrobić matury przed rokiem 14, siłą rzeczy z racji wieku.
Tak, właśnie tam jest troszkę duże zamieszanie w związku z tym, że on trochę tych rzeczy pozmyślał. Powiem szczerze, że jest w tym duży problem, żeby to do końca rozstrzygnąć. Natomiast ja, badając ten wątek, no dotarłem do dokumentów, które świadczą o tym, że no nie mógł zdać matury. I na pewno tej matury nie miał, przynajmniej w roku 14, czy później już w trakcie działań wojennych taką maturę udało mu się zdać. Tego nie wiemy, bo wiemy z drugiej strony, że takie wojenne małe matury tak zwane zdawano, natomiast nie mamy potwierdzenia w dokumentach na to. Na pewno to, co napisał w formularzu, no jest nieprawdą, jeśli chodzi o rok urodzenia i to, że zdał maturę i ukończył pierwszy semestr agronomii na Uniwersytecie Rolniczym, bo to po prostu było fizycznie niemożliwe. A ciekawostka jest taka, że ta data, błędna data urodzenia, już do końca jego służby w wojsku funkcjonowała. Mało tego, na niektórych właśnie pomnikach taka data funkcjonuje i często po prostu ludzie się mylą. No bo właśnie to w roku 14 spowodowało takie zamieszanie, że do dzisiaj niektórzy no, popełniają takie błędy, że piszą, że urodził się w 1896, a urodził się w 1897.
Pierwsza wojna dla późniejszego Hubala to także niewola, choroba, no i ucieczka z niewoli. Powiedzmy kilka słów o tych wydarzeniach.
Tak, ten moment właśnie, kiedy Hubal zostaje skierowany do szkoły, no to jest taki dla niego moment, kiedy właśnie sytuacja polityczna się zmieniła. No i niestety tej edukacji nie mógł kończyć, bo został internowany na Węgrzech. Wtedy też zachorował i w momencie, kiedy trafił do szpitala, który był mniej strzeżony, to razem z kilkoma kolegami właśnie uciekł z tego szpitala. No i już trafił do Krakowa w momencie, kiedy już był rok 18.
Walczył także w wojnie polsko-ukraińskiej, a chwilę później w wojnie polsko-bolszewickiej. Często zapominamy o tym, że został odznaczony, no to nie były byle jakie odznaczenia, bo to był i Krzyż Walecznych, i Krzyż Virtuti Militari.
Ten okres właśnie wojny to dla Dobrzyńskiego czas, kiedy mógł pokazać swoje zdolności na polu walki i to jest taki moment, gdzie jego dowódcy wypowiadają się o nim w samych superlatywach. Natomiast odznaczenia, czyli czterokrotny Krzyż Walecznych i Order Virtuti Militari, no potwierdzają tylko, że Dobrzański na polu walki świetnie się sprawdzał. I tam najbardziej się odnajdywał, no za co dostał te odznaczenia i najbardziej pochlebne opinie dowódców, co wtedy dobrze wróżyło na przyszłą karierę w wojsku.
Czym Dobrzański, panie Łukaszu, zajmował się pomiędzy zakończeniem wojny Polaków z bolszewikami a rokiem 1939, czyli oczywiście agresją Niemców?
No moment, kiedy odzyskaliśmy niepodległość i już w momencie, kiedy mieliśmy ukształtowane granice, czyli zaczynając powiedzmy po roku 20, no to tak naprawdę Dobrzański od dziecka był zamiłowany w koniach i ta jego pasja w roku już zaczynając od 22 przełożyła się na jego starty na zawodach hipicznych. Wtedy też odnosił pierwsze sukcesy, a ponieważ jako jeździec miał bardzo duży potencjał i no, wygrywał już pierwsze nagrody, to skierowano go do szkoły w Grudziądzu i tam szkolił się i jakby szlifował te swoje umiejętności, co później przełożyło się na jego duże sukcesy na arenie międzynarodowej, bo trzeba pamiętać, że w roku 25 w naszej ekipie Dobrzański wygrał Puchar Narodów. Oczywiście to był puchar drużynowy, natomiast to był pierwszy Puchar Narodów zdobyty przez naszą ekipę. No i taki najbardziej znany moment to jest właśnie moment, kiedy startuje w Londynie i za dwukrotny bezbłędny przejazd otrzymuje złotą papierośnicę od księcia Walii.
Kiedy we wrześniu 1939 roku pada Warszawa, Dobrzański ma dwa wyjścia. Może ewakuować, czy raczej próbować się ewakuować ze swoimi żołnierzami do Rumunii, albo podjąć dalszą walkę. Dlaczego wybrał tę drugą opcję, panie Łukaszu, i dlaczego zdecydował się na Kieletczyznę?
No to zadał mi pan ciężkie pytanie, dlaczego tak potoczyły się losy. Ja myślę, że jak się zastanawiam nad tym właśnie, co pan powiedział, czyli jaki miał wybór i jakiego dokonał, to myślę, że przeważyły jego jakieś cechy charakteru. On nie miał łatwego charakteru i tak jak wypowiadałem się o nim jego koledzy z pułku, to zawsze chodził własnymi ścieżkami i najlepiej sprawdzał się właśnie na polu walki. I myślę, że ten rok 39 to był taki moment, gdzie on te cechy mógł wykazać i generalnie decyzja o tym, że nie składa broni, to była trudna decyzja dla Dobrzyńskiego, ale mimo wszystko on chciał spełnić swój żołnierski obowiązek i trzeba podkreślić jedną rzecz, że mówi się o tym, że Dobrzyński walczył na czele oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego. Natomiast tutaj trzeba zauważyć jedną zasadniczą rzecz, że początek działalności Hubala to jest okres budowania okręgu bojowego Kielce. To jest tak naprawdę budowanie jakiejś konspiracji, a oddział to tak naprawdę w pierwszej fazie istnienia oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego to jest kilkunastu żołnierzy. Więc takie przeświadczenie o tym, że Dobrzański walczył, no jest troszkę takie, można by powiedzieć, na wyrost, bo tak naprawdę pierwsze walki oddział stoczył w marcu 40 roku i to też nie były walki, które wynikały z inicjatywy Dobrzyńskiego i działań zaczepnych, tylko z sytuacji, która wtedy miała miejsce, czyli Niemcy w roku 40 w marcu przystąpili do likwidacji oddziału po zimie 40 roku, która była no, na tyle sroga, że uniemożliwiała wszelkie działania niemieckie. I ten moment marzec i kwiecień to wtedy można mówić o tym, że oddział walczył, natomiast nigdy Dobrzański sam nie podejmował działań zaczepnych. No bo trzeba pamiętać, że nie był szaleńcem, tylko myślę, że myślał rozsądnie i jego działania były przemyślane. Po to to wszystko robił, że istniało takie przeświadczenie i to nie tylko w głowie Dobrzańskiego, ale wśród społeczeństwa, że wiosna 40 roku to będzie ten moment, kiedy alianci przyjdą.
Ruszą na dobre i pomogą.
Tak, a to co przygotowywał Dobrzański, czyli okręg bojowy Kielce i oddział wydzielony. To był potencjał ludzki, który miał służyć do tego, żeby tu wewnątrz w kraju, w momencie, kiedy utworzy się jakiś drugi front, żeby rozpocząć działania na dużą skalę. Wszystko właśnie temu miało służyć. Natomiast, no, jak wiemy, wiosna 40 roku, no niestety...
Nic nie zmieniła w tym względzie.
Nie zmieniła.
Skąd, panie Łukaszu, ten ogromny konflikt pomiędzy komendantem ZWZ, Stefanem Roweckim Grotem, który pisał, oddam go pod sąd o Hubalu. Czy to chodziło wyłącznie o tę decyzję, że nie składam broni po wrześniu 39?
Jeśli chodzi o ten konflikt, to trzeba by zacząć od, tak naprawdę od Służby Zwycięstwa Polski. Mhm. Czyli od tego, że Dobrzański widział się z Tokarzyckim w Warszawie w grudniu 39 roku i od niego dostał akceptację swoich działań. Natomiast sytuacja polityczna się na tyle zmieniła, no, że ZWZ jakby przystąpiło do konsolidacji tych wszystkich grup podziemnych i nie tylko, żeby to wszystko podporządkować. A Dobrzański, no, jakby niekoniecznie chciał podporządkować swój oddział. No i ten konflikt właśnie troszkę się... Ja nie do końca jestem skłonny powiedzieć, że Dobrzański nie rozwiązał oddziału i nie chciał się do końca podporządkować, bo w Gałkach, kiedy przyszedł rozkaz o rozwiązaniu oddziału, Dobrzański dał wolny wybór wszystkim żołnierzom i to każdy żołnierz decydował, czy chce złożyć broń, czy też trwać w oddziale dalej. I ogromna większość faktycznie wtedy przeszła, złożyła
broń.
Złożyła broń i zdjęła mundury. Natomiast Dobrzański tego nie uczynił, ale w ostatniej fazie są takie wspomnienia, czyli to już jest końcówka właśnie kwietnia, jest takie wspomnienie, że Dobrzański był już skłonny na daleko idące ustępstwa względem ZWZ-u, nawet do tego stopnia, że był skłonny rozwiązać oddział. No ale jak wiemy, 30 kwietnia poległ pod Hanielinem i na tym zakończyło się jego życie.
Jak dopadli go Niemcy, panie Łukaszu? Czy dopadli go na skutek jakiejś denuncjacji, czy po prostu udało im się, jak to mówili, szalonego majora wreszcie złapać?
To jest jakby ciężka kwestia do rozstrzygnięcia, bo w komunikacie o śmierci majora Hubala sami Hubalczycy, redagując ten komunikat, napisali, że na skutek zdrady. Mhm. Są też takie teorie, natomiast nie ma dowodów jednoznacznych. Jest takie wspomnienie Józefa Lickiego, gdzie on pisze o tym, że właśnie mieli przejść Pilicę na drugi brzeg, który po drugiej stronie miało nie być Niemców. Mhm. Już w momencie, kiedy przekraczali tą Pilicę, Dobrzański nagle cofnął się, zawrócił i zostali, no właśnie dotarli do tego zagajnika. I Alicki napisał, że dlaczego podjął taką decyzję, zabrał już ze sobą do grobu tą tajemnicę. Nie wiadomo, co go skłoniło, że jednak się cofnął. Faktem jest, że skryli się w zagajniku niedaleko Anielina, no z myślą o tym, że tam Niemcy ich nie znajdą. No ale ta obława niemiecka, no, dotarła i w to miejsce. No i w momencie, kiedy rozpętała się taka strzelanina, no to Dobrzański został trafione serią.
Panie Łukaszu, jako znawca biografii majora Dobrzańskiego, jak by pan chciał, żeby majora dzisiaj pamiętano? Na pewno nie jako partyzanta, prawda? Bo ta PRL-owska wersja historii cały czas gdzieś pokutuje.
Tak, no na pewno nie partyzanta. My jakby tutaj tłumaczymy, skąd ten partyzan się wziął. Mhm. Wiele osób odpowiada nam, że przecież partyzant to nic złego. No i owszem, to nic złego. Natomiast Dobrzański uważał się za żołnierza Wojska Polskiego i walczył w mundurze do końca i jako żołnierz Wojska Polskiego zginął. Natomiast mit o pierwszym partyzancie został stworzony przez Czesława Moczara na potrzeby tej polityki historycznej, którą tworzono w momencie, kiedy powstał Związek Bojowników Wolność i Demokrację. I ten mit został zaszczepiony w świadomości Polaków i no niestety do dzisiaj on funkcjonuje. My oczywiście podejmujemy próby, żeby to troszkę wyprostować, ale no, że tak powiem...
Nie jest to łatwe.
Nie jest to łatwe, ale podejmujemy kolejne działania, żeby ten mit o pierwszym partyzancie obalić.
No to mam nadzieję, że datownik też odrobinę w tym obalaniu tego mitu pomógł. Pięknie panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Łukasz Ksyta, autor książki Major Hubal. Historia prawdziwa. Dziękuję panu.
Dziękuję bardzo.